Zacznę tą pierwszą konferencję od fragmentu Małego Księcia. Trochę pociąłem ten fragment, ale posłuchajcie. To jest spotkanie Małego Księcia z lisem. Bardzo sławne. Mówi Mały Książę do lisa, co znaczy oswoić. Jest to pojęcie zupełnie zapomniane, powiedział lis. Oswoić znaczy stworzyć więzy. Stworzyć więzy? Jeżeli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować. Będziesz dla mnie jedyny na świecie i ja będę dla ciebie jedyny na świecie. Jeśli byś mnie oswoił, moje życie nabrałoby blasku. Z daleka będę rozpoznawał twoje kroki, tak różne od innych. Na dźwięk cudzych kroków chowam się pod ziemię. Twoje kroki wywabią mnie z jamy, jak dźwięk muzyki. Spójrz, widzisz tam łany zboża? Nie jem chleba. Dla mnie zboże jest nieużyteczne. Łany zboża nic mi nie mówią, to smutne. Lecz ty masz złociste włosy. Jeśli mnie oswoisz, to będzie cudownie. Zboże, które jest złociste, będzie mi przypominało ciebie i będę kochać szum wiatru w zbożu. Lis zamilkł i długo przypatrywał się małemu księciu. Proszę cię, oswój mnie, powiedział. Bardzo chętnie, odpowiedział mały książę. A jak się to robi? Trzeba być bardzo cierpliwym. Na początku siądziesz w pewnej odległości ode mnie, od tak, na trawie. Będę spoglądać na ciebie kątem oka, a ty nic nie powiesz. Mowa jest źródłem nieporozumień. Lecz każdego dnia będziesz mógł siadać trochę bliżej. Następnego dnia mały książę przyszedł na oznaczone miejsce. Lepiej jest przychodzić o tej samej godzinie. Gdy będziesz miał przyjść na przykład o 4 po południu, już od 3 zacznę odczuwać radość. Im bardziej czas będzie posuwać się naprzód, tym będę szczęśliwszy. O 4 będę podniecony i zaniepokojony. Poznam cenę szczęścia. A jeśli przyjdziesz nieoczekiwanie, nie będę mógł się przygotowywać. W ten sposób mały książę oswoił lisa, a gdy godzina rozstania była bliska, lis powiedział: ach, będę płakać. Mały książę odrzekł: a więc nic nie zyskałeś na oswojeniu? Zyskałem coś ze względu na kolor zboża, powiedział lis. A oto mój sekret, jest bardzo prosty. Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, powtórzył mały książę, aby zapamiętać. Jeszcze z Księgi Wyjścia. A Pan zstąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło Niego i wypowiedział imię Jahwe. Przeszedł Pan przed Jego oczami i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do 3. i 4. pokolenia. I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon. Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z 2 tablicami świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem. Oto Słowo Boże. Moi drodzy, tak jak wstępnie już mówiłem, te rekolekcje będą oparte na 5., 6., 7. rozdziale Ewangelii Mateusza. A wiemy dobrze, że na początku tego 5. rozdziału są błogosławieństwa. My zawsze je przypisujemy do siebie. Ale zobaczcie, że na pierwszym miejscu błogosławieństwa są autoportretem Pana Boga. To Bóg. To Bóg mówi o sobie poprzez 8 błogosławieństw. I tak naprawdę w tych rekolekcjach my nie chcemy siebie poznawać na pierwszym miejscu. W tych rekolekcjach na pierwszym miejscu chcemy poznać portret, autoportret Pana Boga. I dlatego w pierwszym tygodniu tych rekolekcji tylko i wyłącznie będziemy się opierać na Ewangelii Mateusza, na pierwszym fragmencie, w którym jest 8 błogosławieństw. Przez całe 7 dni, ciągle, codziennie, ten sam fragment Pisma Świętego. żeby zobaczyć portret Pana Boga. Ale wiecie, trzeba być wiernym i uczciwym w szkole, do której wchodzimy. Trzeba być dobrym uczniem. I myślę, że takiego poznawania autoportretu Pana Boga nie da się nauczyć w szkole, w szkolnej ławce. No nie da się. Trzeba z tej ławki wyjść. Trzeba z Nim się spotkać. I to Wam dzisiaj proponuję. Dzisiaj Wam proponuję lekcję w tej naszej szkole o adoracji. O adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Dlatego to spotkanie małego księcia z lisem. My się musimy oswoić do tej adoracji. Musimy jej pragnąć, musimy chcieć. To my musimy wychodzić, jednocześnie czekać. Po to, żeby odkryć na końcu, że najważniejsze jest niewidoczne. Że najważniejsze tylko w sercu można naprawdę poznać. Dlatego też niech każda chwila modlitwy, nie tylko tutaj w kościele, ale kiedy będziecie się w czasie tych rekolekcji modlić, ma jedną intencję, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego boskiego majestatu. Idzie o to, aby przylgnąć do Pana Boga. Jeżeli mówimy o jakimś celu tych 6 tygodni, to jest najważniejszy cel. Przylgnąć do Pana Boga. Co znaczy adorować? Adorować to znaczy oddać komuś cześć, chwałę. Komuś większemu. Dalej, komuś, komu zaufaliśmy. W którego ręce złożyliśmy nasze serce, nasze zaufanie. Święty Ignacy w fundamencie mówi wyraźnie, że zostaliśmy stworzeni po to, aby Pana Boga chwalić, czcić i Jemu służyć. Pamiętajmy, że w języku świętego Ignacego służyć znaczy kochać, miłować. Czyli cały czas obracamy się wobec tego oddawania chwały, wobec adorowania naszego Pana Boga. I zobaczcie, Pana Boga można adorować na różny sposób. Kiedy jesteśmy na brzegu morza, kiedy idziemy w góry, gdzieś na szczytach jesteśmy, kiedy widzimy piękną łąkę. Pana Jezusa mogę adorować też w moich najbliższych, w moim mężu, w mojej żonie, w moich dzieciach, w mojej rodzinie, w moich przyjaciołach, których mam wokół mnie. Pana Jezusa mogę adorować też w ludziach, których spotykam na co dzień, wszak w każdym z nich jest On obecny. Powiedział sam, że cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Ale moi drodzy, nie ma na tej ziemi piękniejszego momentu, w którym moglibyśmy chwalić i czcić Pana Boga, jak w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. On nam zostawił ten dar. Dar swojej obecności widzialnej, dotykalnej, rzeczywistej, realnej. Tutaj dokonuje się coś niesamowitego, coś bardzo intymnego, bo to ja spotykam się bezpośrednio z moim Stwórcą, z moim Panem, z moim Bogiem. Zobaczcie, adoracja opiera się na wierze w Jego świętą obecność. Adorując Pana Jezusa, dajemy świadectwo naszej wiary. Stajemy się świadkami naszej wiary. W Apokalipsie są takie słowa, które na pewno każdy z nas bardzo dobrze zna. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. To mówi Pan Jezus do każdego z nas na początku rekolekcji. Bóg pragnie zadomowić się w Twoim sercu, w Twoim domu, w Twojej rodzinie, w Twoich relacjach. Nie w sposób wirtualny, tylko w sposób realny, tak jak realna jest Jego obecność w Najświętszym Sakramencie. Bóg pragnie wejść z Tobą w kontakt, w więź, więź tak silną, że jest gotowy za Ciebie umrzeć. Oddać życie, bo tak bardzo Cię kocha. Dlatego prośmy o dogłębne poznanie Pana, który dla mnie stał się człowiekiem, abym Go więcej kochał i więcej szedł w Jego ślady. Tak jak celem jest przylgnięcie do Pana Jezusa, to moi kochani, prośbą, która ma cały czas płynąć i bić w naszych sercach jak źródło, ma być właśnie ta prośba. Bym bardziej poznał Pana Jezusa, by Go mocniej kochać i by Go bardziej, lepiej naśladować w moim życiu. My pragniemy tego poznania Pana Boga, ale zobaczcie, to pragnienie realizuje się nie w szkole, w ławce, tylko to pragnienie realizuje się wtedy, kiedy Go spotkam, kiedy się z Nim spotykam, kiedy patrzymy sobie w oczy, kiedy dotykamy się rękoma, kiedy możemy objąć się ramionami. To jest poznanie, o którym mówi Pan Jezus, którego Pan Jezus bardzo pragnie. I tutaj wiecie, setki przeczytanych stron, książek, artykułów nic nie pomogą. Nie szukajmy wirtualnej obecności. Nie zadawajmy się tylko chwilką. Chodzi o stałe poznanie. Chodzi o stałe przylgnięcie do Niego. I wiemy doskonale, że jak kogoś poznajemy, im bardziej Go poznajemy, szczególnie naszego Pana, tym będzie w nas większa miłość. Tym będzie w nas większa miłość. A to z kolei poprowadzi nas do pragnienia, żeby z Nim przebywać. Czyli spełnią się dwa pragnienia. Z jednej strony pragnienie Pana Boga, chcę wejść do Twego domu i z Tobą wieczerzać, a z drugiej strony moje pragnienie, chcę Panie przylgnąć do Ciebie, chcę przebywać w Twojej obecności. Uwaga, jak jesteśmy na adoracji, moi kochani, to się nigdy nie nasycimy. I trzeba po adoracji zawsze wyjść z pewnym niedosytem. Bo tak naprawdę nie chodzi o to, żebyśmy się nasycili. Nie, nie o to chodzi. Tylko idzie o to, abyśmy smakowali tego, przed którym stoimy. Tego, którego adorujemy. I jaka ma być ta adoracja eucharystyczna? Po pierwsze, ma być serdeczna. Serdeczna, czyli od serca. Nie z przymusu, nikt ci nie każe, tylko z serca. Ja chcę się z Tobą, Panie, spotkać. Serdecznie chcę się z Tobą spotkać. I to jest krótka definicja tego, co nazywamy adoracją. Serdeczny kontakt, serdeczna relacja, serdeczne przebywanie ze sobą. To jest takie wejście w tą intymną więź z Panem Jezusem obecnym w hostii. I uwaga, to jest też poprzez Pana Jezusa wejście w relację z Ojcem i z Duchem Świętym. Tak, my adorujemy tutaj Pana Jezusa, ale jednocześnie adorujemy Przenajświętszą Trójcę, w którą wierzymy. Po drugie, w tej kontemplacji eucharystycznej elementem nieodzownym jest milczenie. Milczenie zewnętrzne, wiadomo, pomaga, ale przede wszystkim jest mowa o milczeniu wewnętrznym. Żebym nie był rozbiegany, żebym nie myślał o setce spraw wokół mnie. Muszę być wyciszony. Czyli na adorację, dobra, możemy przyjść z biegu, ale zanim w nią wejdziemy, to potrzebujemy trochę czasu, aby się uspokoić. Aby w ciszy wewnętrznej stanąć przed Panem Jezusem. I zobaczcie, to milczenie strzeże tego adoracyjnego zapatrzenia się w Pana Jezusa. Jak za dużo gadamy, to nie potrafimy się zapatrzeć w Niego. Kontemplować to jest coś, co przynależy temu, kto miłuje. Popatrzcie na relacje międzyludzkie. Małżonkowie, którzy miłują siebie. Rodzice, którzy miłują dzieci. Dzieci, którzy miłują swoich rodziców. Kontemplują. I to nie jest kontemplacja 24 godziny na dobę, 12 miesięcy w roku, bo to jest niemożliwe. Tylko są te momenty, w których mąż traci głowę, bo po raz kolejny zapatrzył się w swoją żonę. Żona odlatuje, bo po raz kolejny odkryła niesamowite rzeczy u swego męża. Dzieci, którzy się rozkochują coraz bardziej w swoich rodzicach i nawzajem. Dlatego to jest takie intuicyjne. Na adoracji, kochani, nie da się przygotować schematu. Znaczy, można mieć przygotowany, bo wiadomo, ktoś jest przygotowany, to też głupot nie robi po drodze, no. Ale na adoracji to jest bardziej intuicja. Moje serce, które się spotyka z sercem. Serce, które bije wobec serca bijącego I wtedy daj, Panie Boże, żeby te rytmy częstotliwości razem się spotkały. Wtedy dzieją się rzeczy niesamowite. I kochani, każdy z nas jako chrześcijanin z mocy Chrztu Świętego jest kontemplacyjny, czyli zaproszony do tego, żeby przebywać z Panem Jezusem. Medytacja koncentruje się na poszukiwaniu prawdy. No, szukamy, pytamy, szukamy odpowiedzi i tak dalej. Natomiast kontemplacja smakuje, syci się już poznaną prawdą. Kiedy patrzymy w Niego, w Najświętszym Sakramencie, to nie zadawajmy sobie pytań, jak to jest ta Jego obecność, na czym polega realna, nierealna. Jest On, jestem ja. Co chcesz więcej? Zakochaj się w Nim, rozkochaj się w Nim jeszcze bardziej. I ta kontemplacja eucharystyczna zawsze prowadzi do osoby. Nie skupiamy się na chlebie. Skupiamy się na Jezusie Chrystusie, który nas prowadzi do Ojca w Duchu Świętym. I to, co już mówiłem, kontemplacja eucharystyczna to są dwa spojrzenia. To jest spojrzenie Pana Boga na mnie i to jest moje spojrzenie na Pana Boga. Co robimy? Znacie na pewno to takie opowiadanie, to jest fakt historyczny o wieśniaku z parafii z Ars, tam gdzie święty Jan Wianney pracował, który cały godzinami siedział nieruchomo w kościele ze wzrokiem utkwionym w tabernakulum. I kiedy go święty proboszcz pytał, co tam robisz przez ten czas, to słyszał odpowiedź: nic, nic. Ja patrzę na niego, a on patrzy na mnie. To jest, kochani, istota adoracji eucharystycznej. Ja patrzę na niego, a on patrzy na mnie. No i tutaj nie trzeba się wysilać. Po prostu wystarczy tylko być. I tylko tyle. I działa. Mogę was zapewnić, że działa bardzo mocno i bardzo głęboko. Inny obraz. Na pewno pamiętacie ostatnią wieczerzę. I ten najmłodszy, ten umiłowany uczeń, co zrobił? Tak kontemplował Pana Jezusa, że spoczął na Jego piersi. Był tak blisko Pana Jezusa. I to jest też, zobaczcie, niesamowity obraz kontemplacji Pana Jezusa. Spoczywał na Jego piersi, to takie odpocznienie. I kiedy w takim stanie jesteś, to zamknij buzię. W takim stanie się już nie gada. W takim stanie się po prostu jest. Drodzy małżonkowie, przypomnijcie sobie te chwile, kiedy w szczególny sposób byliście w ramionach swoich i nie chcieliście gadać. Mowa jest źródłem nieporozumień, mówił lis do małego księcia. Coś z tego jest w adoracji. Jak najmniej słów, jak najwięcej bycia przed Panem Jezusem. I co się dzieje, moi kochani, na adoracji? Jakie owoce? Nie wiem. I wiedzieć nie mogę. Bo to obłok niewiedzy spowija to trwanie przy Panu Bogu. Zobaczcie, ile tam jest wymiarów i przejawów. Bóg jest niepojęty. Nie jesteśmy w stanie objąć. I każda próba objęcia Pana Boga, zrozumienia Go według naszego tutaj rozumu w głowie, jest ograniczeniem Pana Boga. Jest końcem kontemplacji. Jest końcem kontemplacji. Już zaczynamy medytować, kombinować, rozważać, ale nie kontemplować. I dlatego na adoracji, kochani, trzeba stracić kontrolę. Nie możesz trzymać na adoracji ręki na pulsie. To jest kwestia oddania się, rzucenia się w przepaść ze świadomością i wiarą i pewnością, że na dnie tej przepaści jest ktoś, kto mnie chwyci i nie pozwoli mi upaść. Trudno? Nie wiem, czy trudno. Trzeba spróbować. Dla tych, co się miłują, wystarczy bycie blisko osoby ukochanej. I wtedy miłość się rozwija, rośnie, pogłębia. Też nie wiadomo, jak to się dzieje. I wcale wiele słów nie trzeba powiedzieć. Adoracja, czyli kontemplacja, to jest trwanie, które syci. Bycie, które przemienia. Patrzenie, które sprawia, że upodabniamy się do Niego. Kochani, nawet jeśli nic nie czujemy, nie odczuwamy. Nawet jak to nam się wydaje być nudne, nużące czy męczące. Nigdy nie mówcie, że adoracja, kilka chwil adoracji jest bez sensu. Bo jeśli nawet ja nic nie czuję, nie czuję, żeby to mnie syciło, zadowalało, to przynajmniej moje ciało próbuje adorować Pana Jezusa, przyjmując takie, a nie inne postawy. I kochani, to nie jest warunek rekolekcji, ale to jest zaproszenie z mojej strony do zrobienia adoracji w tygodniu, jednej, jeśli macie tyle siły, ochoty, do zasmakowania w tym wpatrywaniu się w Pana Jezusa. Jesteśmy na początku drogi rekolekcyjnej, drogi pośród codzienności i dlatego proponuję Ci takie zatrzymanie się. Nie możesz co tydzień, zrób chociaż raz przez te 6 tygodni. Znajdź ten czas. Wiecie, u nas zawsze w niedzielę jest adoracja, w poniedziałek jest zawsze adoracja przed mszą świętą. Pomyśl, może warto spróbować. Adoracja eucharystyczna to jest bycie u stóp Pana Jezusa. Pomyślcie sobie, będziemy rozważać mowę Pana Jezusa, która została wypowiedziana w niesamowitym klimacie. Góra, piękny, łagodny stok, na dole widzisz niesamowite jezioro galilejskie, dookoła wzgórza, które je otaczają. I w tym klimacie, na tym łagodnym pagórku, Pan Jezus powiedział najważniejsze rzeczy, które chciał nam przekazać. Te, które są zawarte w tych 3 rozdziałach Ewangelii Mateusza. I my wchodzimy w ten klimat. Zobaczcie, nie krzyczał, nie wyzywał, nie było żadnych gromów i tak dalej. Nie, nie. Spokojnie, łagodnie zaczął mówić: błogosławieni, wy jesteście solą ziemi. Kochajcie waszych nieprzyjaciół, bo Ojciec was ukochał. I tak dalej, i tak dalej. Kochani, rekolekcje to jest otwarcie się na Słowo. Jak chcesz się otworzyć na Słowo, to musisz zrobić to, co zrobiła Maria w Betanii. Usiąść u Jego stóp i siedzieć i słuchać, co On ma mi do powiedzenia. Wedle klucza, nie jak ja chcę, ale jak Pan mi to objawia. I dlatego, moi kochani, bardzo często można słuchać pięknych konferencji, rozważań i tak dalej, ale dopóki sam nie spróbujesz, dopóki sam się nie przełamiesz, dopóki nie spróbujesz się nauczyć tej bezczynności przed Najświętszym Sakramentem, nigdy nie zasmakujesz tej adoracji, tego spotkania, tego przylgnięcia. Przecież wchodzisz nie na obcy teren, ale wchodzisz do swojej izdebki, tam gdzie przebywasz z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Trzeba ustalić, że chcę przebywać, że chcę, aby On mnie dotykał i przenikał. I dlatego, moi drodzy, ja wiem, jest początek rekolekcji, wszyscy jesteście ochotni do tego, żeby je przejść, dlatego przypominam wam o potrzebie wytrwałości i stałości. A obrazem niech będzie kropla, która ma w sobie moc rozsadzić najtwardsze skały. Obrazem niech będzie ziarno, które jest w stanie przebić się przez najbardziej zbitą ziemię, wypuścić źdźbło, później kłos i wydać ten kłos, żeby był pełen, by z mocą przeciwstawić się demonowi zniechęcenia i innych demonom, którzy będą nas w czasie tych rekolekcji na pewno atakować. I zapewniam jeszcze o jednym, a mianowicie o tym, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Czyli bądźcie gotowi na niespodzianki. Od momentu, kiedy osobiście staram się trwać codziennie na adoracji Najświętszego Sakramentu, moje życie zaczęło się zmieniać radykalnie i dogłębnie. Ja jestem zdumiony, ja nie wiem, jak to się dzieje, nie pytajcie mnie, po prostu nie wiem, tylko wiem, że się zmienia. Od momentu, kiedy dostałem konkretne światło, że mam trwać przed Najświętszym Sakramentem. Bóg dokonuje cudów. On wie, co mi wystarczy, a ja wiem, że to jest Jego dzieło. Dlatego jedzcie, ile się da. I im więcej będziecie jedli tego chleba, nie tylko w sensie Eucharystii jako mszy świętej, ale Eucharystii jako adoracji, tym więcej będziecie go pragnąć. Będziecie syci i będziecie odczuwać jeszcze większy głód. I na koniec jeszcze jedna sprawa, to tutaj czytałem z Księgi Wyjścia. Bardzo ważna sprawa. Zauważcie, że te rekolekcje są dla was, ale nie do tego, żebyście je schowali dla siebie. Bo każde dobro, które otrzymujemy od Pana Boga, jest dla dobra wspólnoty, dla dobra Kościoła. To jest także dar adoracji, łaska adoracji, którą Pan Bóg nam daje. Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem. My też tego nie widzimy. I dobrze, że tak się dzieje. Ale, kochani, bliźni dostrzegają promieniującą twarz. I chociaż może nie wszyscy wiedzą od razu, skąd te promienie, to po jakimś czasie odkrywają, że ta promieniująca twarz jest owocem kontemplacji Pana Jezusa. Zapewniam Cię, że to może być najpiękniejszy dar, jaki możesz dać Twemu bliźniemu. Dar twarzy, która pokazuje, jak dobry jest Pan, która promieniuje Panem Bogiem.